Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w kolejnej audycji poświęconej stuleciu niepodległości. W każdy czwartek o tym mówimy o 22, po 22 i przypominaliśmy Państwu wielkie postaci z okresu międzywojnia, wielkich przywódców. Mówiliśmy o Rydzu Śmigłym, o Sikorskim, o Piłsudskim, o Dmowskim. A dziś chciałabym wprowadzić trochę regionalizmów i przenieść się z terenu całej Polski do naszego województwa, a konkretnie do największego miasta w naszym województwie, czyli do Bydgoszczy. Jak wyglądała Bydgoszcz w 1920 roku po odzyskaniu niepodległości? Jak wiadomo, Bydgoszcz, ale nie tylko Bydgoszcz, Toruń, Poznań odzyskały te miasta niepodległość później niż reszta Polski, bo nie w 1918, a w 1920 roku. Sami ją sobie wywalczyliśmy, nasi przodkowie ją wywalczyli w Powstaniu Wielkopolskim, jak wiadomo. W 1920 roku Niemców było jeszcze bardzo, bardzo dużo, bo przecież to było pruskie miasto w czasach zaborów, rzecz jasna. Na pewno trudniej było tutaj przeprowadzać polskie reformy, wprowadzać polską administrację. Trzeba było też sprowadzać Polaków, którzy z różnych powodów musieli opuścić swoje domy i przeprowadzali się właśnie na tereny, nazwijmy to, odzyskane. Jak twierdzi gość dzisiejszej audycji, pasjonat historii Krzysztof Drozdowski, ten element napływowy, proszę wybaczyć to sformułowanie, ono nie jest nacechowane negatywnie, prowadził do dezintegracji miasta i to ponoć jeszcze dość długo trwało, do braku takiego poczucia tożsamości geograficzno-historycznej. To samo się powtórzyło zdaniem Krzysztofa Drozdowskiego w 1945 roku. No ale przecież podobna sytuacja miała miejsce w Toruniu, który położony jest od Bydgoszczy około 50 kilometrów. I tam też pojawiali się ludzie z Kresów Wschodnich, którzy stracili swoje domy, stracili swój kraj tak naprawdę, bo się okazało, że Polska ma granicę trochę bliżej i trzeba było, jeśli ktoś nadal chciał mieszkać w Polsce, po prostu zupełnie zmienić miejsce zamieszkania, przeprowadzić się i często ci ludzie przeprowadzali się także tutaj do nas, do Bydgoszczy, do Torunia. Tam takiej dezintegracji nie zaobserwowano, więc co było przyczyną? O tym też dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać i z moim gościem Krzysztofem Drozdowskim, ale także o tym, co pozostało z tamtych czasów w Bydgoszczy aż do dziś, z czego bydgoszczanie mogą być dumni i o co należałoby szczególnie dbać. I o tym porozmawiamy za chwilę.
And
Skoro w dzisiejszej audycji mamy mówić także o tym, z czego bydgoszczanie mogą być szczególnie dumni, no to myślę, że powinnam Państwa teraz zaprosić na mały spacer nad Bydgoski Kanał. Jak wiadomo, Kanał Bydgoski jest zabytkiem sztuki hydrologicznej. Jest to jeden z zabytków przemysłowych, ale jeden z niewielu tej klasy zabytków przemysłowych, a poza tym bardzo sympatyczne miejsce do spacerów, a powstał w XVIII wieku.
Stary kanał bydgoski, ukryta wśród krzewów, informacja, ścieżka przyrodnicza nad starym kanałem. Od wielu dziesięcioleci planty nad starym kanałem bydgoskim są miejscem spacerów i odpoczynku. Okazuje się, że nawet na obszarze zurbanizowanym, blisko centrum miasta, występuje wiele cennych, zagrożonych i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. Co my tu mamy jeszcze? Ścieżka dydaktyczna ma również przybliżyć odwiedzającym historię liczącego ponad 200 lat kanału, wykorzystywanego przed laty jako ważna droga wodna łącząca Wisłę z Odrą. Jesteśmy nad starym kanałem. Pamięta Pani czasy jeszcze, kiedy on nie był zasypany?
Ja taka stara nie jestem, proszę Pani, nie pamiętam.
Nie, ale, no w latach 70.
No
został
tak, ale
zasypany.
Ja tu nie mieszkałam wtedy. Aha. Ale muszę Pani powiedzieć, że kanał jest wspaniałą rzeczą. My tutaj z mężem biegamy na rowerze. Jestem cała szczęśliwa, że takie coś jest. Brakuje tylko jakiegoś kiosku z wodą, o tak do picia.
O, żeby tak, sobie coś kupić.
Ale tak to super, super jest. Naprawdę Pani zobaczy z tej strony, jak jest przepięknie, prawda?
A wie Pani, że on był wybudowany w 1772 roku?
Ja my mamy zdjęcia nawet takie, tak, bo to mąż mieszkał, ale muszę Pani powiedzieć, że ja tu nie mieszkałam, nie wiem.
A ja, choć też mi się wydaje, że taka stara nie jestem, pamiętam czasy, kiedy przychodziłam tu z dziadkiem codziennie na spacery. No i było tak bardziej dziko. Przynajmniej tak to zapamiętałam. Dochodzimy do śluzy. Kawałek za śluzą. Tu już jest znacznie wyższy poziom wody, bo oczywiście jest spiętrzenie. Ale tak, butelki plastikowe, puszki po piwie, butelki po piwie. No niestety wielu obywateli naszego kraju nie szanuje tego wspaniałego zabytku. O, tu jeszcze widzę w wodzie taki stopień, zapora. Taka zapora, nie? Omszała taka. I kaczki pływają, dzikie kaczki. Ale ile? Dużo. Oj, tam znowu są takie wielkie łaty z jakąś rzęsą i na tym mamy butelki. Znowu butelki. Ulica Nakielska. Tu się zaczyna kanał. Kiedyś tu płynął kanał, ale już był zasypany. Szukam osób, które mogłyby mi opowiedzieć jeszcze, jak to było, kiedy był stary kanał. Widzę jakieś dwie osoby na ławeczce. Może zapytam.
Ja kilka razy tu byłam, widziałam, ale żeby coś powiedzieć, to wiem, że był taki mostek drewniany. I taki kładka się przechodziło tak, że te rondo później zlikwidowali i zrobili rondo, nie?
A było ładniej niż teraz,
nie,
czy?
Nie,
nie. Brzydko pachniało.
O Jezus, jak brzydko.
Wie Pani, ja widziałam przedwojenne zdjęcia, to było pięknie.
Nie, to jak ja tutaj w 66 przyjechałam, to było brzydko.
Zaniedbane było.
Zaniedbane bardzo było.
Most kolejowy. Jesteśmy teraz Nakielska przy Bronikowskiego. Przepraszam, często Pani na spacery chodzi nad kanał, jeśli tak, nas
tak,
pytać?
Zawsze tak chodzę, koło godziny 10, 11. Zawsze tu jestem.
A tereny ładne?
Tak, tak. To tą alejką jest, to ta ścieżka też rowerowa jest, nie? Ale dużo też na te kilki, jak to się mówi, chodzą. No, aha. I tak bezpiecznie się czuję i też chodzę zawsze na spacery.
No i jesteśmy nad starym kanałem. Zarośnięte brzegi, brudno, śmieci. Zeszliśmy do samego kanału, trzciny rosną, ale woda jest bardzo brudna, spieniona. Tam było pięknie, przy Wrocławskiej było pięknie, ale tutaj już niestety nie ma się czym pochwalić.
To, co mieliśmy kiedyś nad kanałem bydgoskim, mi się marzy w kontekście przyszłości.
Tomasz Izajasz, dyrektor Muzeum Kanału Bydgoskiego.
A co za tym idzie, jakieś przeobrażenia na pewno muszą nastąpić, bo pamiętajmy, że kiedyś o te drogi wodne była olbrzymia dbałość. Jesteśmy przy starym kanale wyłączonym żeglugi, to jest przepiękny odcinek, który już od połowy wieku XIX stał się taką oazą spokoju, miejscem, w którym można było się spotkać na kawie, herbacie, można było potańczyć, zażyć sportu i tak dalej, i tak dalej. Mi się marzy to w przyszłości. I oczywiście są już jakieś plany rewitalizacji części kanału bydgoskiego, który został w latach 70. przecież zasypany. Tam przy rondzie grunwaldzkim krótki odcinek parku został zrewitalizowany w ramach projektu REURIS. Mi osobiście wiele aspektów tej rewitalizacji bardzo się spodobała, ponieważ tutaj przybliżono po części kanał bydgoski osobom, które przychodzą na spacer. Można po prostu tego kanału dotknąć, przejeżdżając z wózkiem, przechodząc z dzieciaczkami. Przy tym parku również zorganizowano wspaniały plac zabaw. No i są dalsze projekty dla reszty kanału bydgoskiego, starego oczywiście. Ten teren czeka, cały czas czeka, aż my go ponownie odkryjemy. Taką drogą na listę UNESCO jest lista pomników historii. Jeśli uda nam się wpisać na listę pomników historii, już będzie to olbrzymie jakby wywyższenie kanału bydgoskiego. Ten obszar, tak jak powiedziałem, już został przekształcony przez te lata 70., kiedy zasypano ten krótki odcinek kanału blisko 600-metrowy. To niestety jest pierwsza przeszkoda, a teraz tak naprawdę już ten odcinek jakby dla nas i tak nie do końca jest istotny w kontekście UNESCO, no bo na listę zabytków UNESCO nie będziemy wpisywać jednak drogi wodnej, której w tym momencie nie ma, tylko będziemy wpisywać te elementy, które są. Niestety przepłynąć dzisiaj już nie możemy, oczywiście kanałem bydgoskim ze względu na remont. Śluz, które mają dzisiaj ponad 100 lat, mam nadzieję, że to jednak czarnowidztwo tutaj w przypadku nowego kanału bydgoskiego się nie spełni i uda nam się szybko wyremontować śluzy.
Teraz jesteśmy już przy samej ulicy Bronikowskiego, słychać samochody. Tu już spacerujących nie ma. Stary kanał bydgoski, śluza numer 6. No tutaj to już nawet nie ma ścieżek spacerowych. Jest taka trawa udeptana. Dzień dobry panu, nie chcę straszyć ryb, tylko niech mi pan powie, czy biorą.
Biorą, jak się daje, to biorą.
Na zanętę pan daje, tak? Tak. Aha, a to czysta woda?
Oboje tych, z każdego jeziora ma inny zapach.
Tak? A tu widzę, coś pan ma w tym, jak to jest, zbierak, tak?
Okoń.
Ale malutki.
Okoń może być.
Może być. Można, ja rozumiem. Tylko, że co to tam? Bierze pan, to nic nie zostanie.
Ja tutaj złowiłem, kurde, w tym roku karpia 4,5 kg, a potem liny. Lina największego to 2,20, a potem taki kilogram 20, ponad kilogram, nie?
A jak to kiedyś było, lepiej czy gorzej tutaj nad kanałem?
Pani, dla wędkarzy, no to mi się zdaje, jak już te ścieki odcięli, nie?
No.
Dopóki miało to pod zarządem PZW, no to wie pani, oni zarybiali.
Aha.
A teraz to, co jest, to jest, nie zarybiają, nie? Jak się złowi, to się złowi coś konkretniejszego.
A nie powinni wyczyścić tych brzegów? Tu trzcina rośnie, tak, pełno takiej rzęsy.
Mają w zamiarze i planowane wyczyszczenie. Czyścili chyba 5 lat temu czy coś, wie pani, no to przy tamtej śluzie, przy starej drodze.
Aha.
Tam ładnie wybrali.
Aha.
Nie? Tutaj ten teren też troszkę wybrali, a resztę przejechali, kurde, tym pługiem, to przynosili, kurde, teren i pisili pieniądze, nie? Mhm. I poszli.
Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja jestem z Polskiego Radia i robię materiał o kanale. I tak sobie pomyślałam, zapytam mieszkańców tutaj, jak się tu mieszka nad kanałem?
Pani, a jak się mieszka? Wie pani, dom zaniedbany, nieotynkowany. Przepraszam, że ja tak, tak oglądałem telewizję, co słychać. Pani, dom nieotynkowany, no co widzi pani, tak? A jest bardzo przykra sytuacja, ponieważ boisko jest, śluza, tam przystań jest.
No.
Różni ludzie przychodzą. Przyjeżdżałem, tak jak pani na przykład, no chcę zobaczyć sobie i ludzie oglądają ten dom. Taki trochę obskurny jest.
Tak zaglądałam do tego kanału, to tam jest bardzo brudna woda.
No jest brudna, no to jest racja.
Zawsze tak było?
No nie, no pani, jak to już, kiedyś to było więcej tych śluzowe. Mhm. To wie pani, woda była czysta i regulowali tą wodą, czyli przewiew, taki przepływ był większy. Teraz jest tutaj, tu robią jak mogą, no ale tu jest znowu z tej strony to jest nie tak, jak nie tak jak powinno być, bo nie ma tego przepływu. A woda leci niestety częściowo tam i częściowo leci tu, a tu tylko tak pozornie, tak od czasu do czasu. Znaczy, no robią jak mogą, no ale widzi pani, te wszystkie te zaniedbania zielska, trawy, no, które to są, to w tym kierunku pływają.
Bo tutaj za nami jest obiekt hydrotechniczny, też kanał, tak?
Tak, tak.
A tu też kanał, to tu się tak zaczyna nowy kanał, jak to jest?
Odtąd do miasta nowy, o tej odnogi stary kanał.
A no właśnie, czyli pan mieszka w pięknym miejscu, nad starym i nowym kanałem.
No jest, no spokój, jest, no kiedyś to pani było tutaj naprawdę pięknie, bo się kąpaliśmy w tych basenach, kanał czysty był, można rybki sobie połowić, tam dalej były góry, to można było sobie na sankach, na nartach pojeździć. No i było wesoło, ludzie poumierali, teraz już tu reszta jest taka pozostała nasza.
A od jak dawna pan tu mieszka?
No prawie od urodzenia, no bo zrobią to wszystko, co wiem, ale teraz brak pieniędzy, no wszystkim jest... Nie ma pieniędzy.
A nie pachnie wam brzydko woda z tego kanału?
No jeżeli
starego?
Tutaj nie jest przepływ, to jest, wie pan, no nie za bardzo dobrze. Usiądę sobie, mnie nogi
proszę,
wolą,
proszę bardzo, tak, proszę.
Tak sobie siedziałam na słońcu, ale sobie odpocznę trochę. No ja wie pan, jak to wszystko tu się zbiera, to rzeczywiście gorączka jest, to później fermentuje to. Można sobie wino by było robić. Musiałbym sobie beczki pozakładać i sobie robić wina z tej fermentacji, mm-hmm, bo to można z jabłek, czy z obornika nawet wino zrobić.
Ale też widziałam butelki, puszki,
no
po
to
piwie.
Wszystko pani płynie. Z tamtej strony, jak ktoś rzuci, to idzie w tym kierunku. Mm-hmm. A tu wodę niestety codziennie przychodzą i no, zmieniają tą wodę.
Tak? Tak?
Nie wiem, czy to podlega teraz pod miasto. Także ja tu widzę, pan tu przyjeżdża samochodem i podkręca zasuwy, więc ta woda częściowo idzie w tym kierunku. No ale jak tak wie pani, tam te dziecko idzie z tamtej strony, no to no nie wszystko się zmieści.
Ale mówi pan, że kiedyś było lepiej, piękniej.
No było pięknie, nie było, były ryby. Teraz mało tutaj ryb jest.
Ja, wie pan, ja bym nie zjadła ryby stąd.
No nie,
jest tak
no taka, nie jest taka brudna. Kiedyś pani, jak tak lipiec, sierpień, to tu się te ryby opalały, wie pani, to masę było tutaj. Sobie tak w czasy te rybki robiły. To takie te krenie, leszcze. Teraz to tutaj trudno rybki. No pani, ja siedzę nad wodą, kiedyś łowiłem ryby, a teraz to nie ma sensu. Pani, na bale nie chodzę, nic nie palę, wypić co od czasu do czasu wypiję. Jak kolega przyjdzie, pogadamy i wspominamy tamte lata.
To był spacer nad kanałem, nie zawsze zadbanym, nie zawsze czystym, ale jak państwo słyszeli, wielu Bydgoszczan tam wypoczywa, chodzi na spacery, jeździ na rowerze i generalnie Bydgoszczanie bardzo lubią to miejsce. A teraz o Bydgoszczy z okresu lat 20. XX wieku, czyli początki odzyskanej niepodległości, to temat rozmowy z pasjonatem, historykiem Krzysztofem Drozdowskim.
Jeśli chodzi o Bydgoszcz w latach tutaj I wojny światowej, później tych walk o powstaniu wielkopolskim, których oczywiście Bydgoszcz nie brała udziału, to mamy to szczęście, że nasze miasto nie ucierpiało właśnie tej pożodze wojennej, zwłaszcza pierwszowojennej. I tutaj praktycznie nic nie straciliśmy, a nawet jeszcze żeśmy zyskali kolejne obiekty, zwłaszcza no, użyteczności wojskowej, które doszły tutaj w naszym bydgoskim krajobrazie.
Ale co, koszary?
No głównie to są koszary, ale chodzi mi też tutaj o budynki obecnie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ulicy Gdańskiej 190. Ten cały kompleks koszarowy, on został oddany właśnie w 1914 roku. Ciężko tak relatywizować, co jest tutaj jakby najcenniejsze, bo wiadomo, że jeśli na przykład chodzi o kanał bydgoski, śluzy i tak dalej, to one spełniały swoją rolę i były bardzo ważne dla żeglugi śródlądowej, dla rozwoju Bydgoszczy. Jeśli chodzi o substancje koszarowe, to one również przetrwały, też były ważne, ponieważ wiadomo, że duży garnizon wojskowy, to jest dużo żołnierzy, to napędza koniunkturę miasta, ponieważ miasto musi zakupywać u swoich mieszkańców różne przybory, towary dla wojska, więc to wszystko się rozwijało. Więc tak naprawdę no, wszystko to, co nam przetrwało z tamtych czasów, no, było ważne wtedy, było ważne teraz.
W 1920 roku, początek w ogóle lat 20, to jeszcze duża liczba Niemców w Bydgoszczy, prawda? Więc Polacy,
no tak, oczywiście.
Polacy starają się uczynić to miasto bardziej polskim, zrepolonizować właśnie. Tak. I dlatego powstają takie liczne i towarzystwa, i stowarzyszenia, związki różnego rodzaju polskie, prawda?
Tak, tak. My musimy pamiętać, że Niemców było na początku właśnie w 1920 roku bardzo dużo. Ta liczba sukcesywnie dość szybko nawet malała. Niemcy wyjeżdżali do Rzeszy. Ci, co zostali, niektórzy, jak na przykład rodzina Kreskich, mieszkająca na ulicy Gdańskiej, prowadząca sklep z wyposażeniem domów, mieszkań, kuchni. Ta rodzina, nie można powiedzieć, że się repolonizowała, ale się asymilowała z Polakami. Natomiast takich rodzin niemieckich nie było wiele, które chciały się asymilować, o których Polacy mówią o nich do dzisiaj jakby z sentymentem, mówią o nich dobrze, że to byli dobrzy Niemcy. Większość z nich jednak była taka zamknięta w sobie, nie rozmawiali w ogóle w języku polskim, zresztą też nie znali często tego języka i trzeba powiedzieć, że na przykład urzędy cały czas pisały po niemiecku. Chcąc załatwić jakąś sprawę w urzędzie miasta, trzeba było mówić po niemiecku, ponieważ nie było Polaków.
Do którego roku?
Myślę, że do 1923 można tutaj spokojnie, śmiało powiedzieć, że jednak większość tej inteligencji miasta, niestety urzędniczej, no to była jednak niemiecka.
Co państwo polskie zrobiło, żeby właśnie zmienić tę sytuację? Bo wiem, że tutaj też sprowadzano ludzi kultury, naukowców. Chodziło o to, żeby właśnie zrepolonizować miasto.
Tak, w 1920 roku, praktycznie od samego momentu wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej, możemy zaobserwować bardzo duży napływ ludzi z tak zwanej byłej kongresówki, z Galicji, z byłego zaboru, głównie austro-węgierskiego, właśnie nie z rosyjskiego, ale głównie z austro-węgierskiego. I to była praktycznie sama inteligencja, to byli urzędnicy, którzy byli w Austrii na takich praktycznie samych stanowiskach, jak naczelnik więzienia w Tarnowie, czyli zabór austro-węgierski, jeździli do Poznania, do Bydgoszczy właśnie tutaj, do Wronek, na te rejony Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, te tereny odzyskane i ci wszyscy urzędnicy tutaj właśnie napływali do nas sukcesywnie. No i to było wykonywane właśnie z polecenia poszczególnych ministerstw, które obsadzało kolejne urzędy tutaj na tych terytoriach. Polska jakby kadra urzędnicza się tutaj szkoliła w bardzo przyspieszonym tempie, więc sukcesywnie żeśmy zastępowali tych Niemców i prowadzili do tego, żeby cała kadra urzędnicza została objęta już tutaj przez Polaków po prostu. Część Kresów żeśmy stracili w 1920 roku. Tak. Zresztą te tereny po wojnie polsko-bolszewickiej, wojnie z Ukraińcami, nawet jeśli nadal należały do Polski, one były bardzo mocno zniszczone przez właśnie te wojny z Ukraińcami, z bolszewikami. Też po pierwszej wojnie światowej Niemcy bardzo mocno w trakcie wojny eksploatowali te tereny, więc one były gospodarczo wyniszczone, już nie mówię o kulturalnym wyniszczeniu tych terenów. I te osoby napływały właśnie na tak zwane te ziemie odzyskane po 1920 roku, przyznane Polsce traktatem wersalskim. I te osoby tutaj mieszkały. Na przykład bardzo duża grupa osób z Galicji, osiedlono ich na początku w barakach na Osowej Górze. To były baraki po niemieckiej fabryce amunicji. Ta fabryka, ona istniała aż do 1945 roku, oczywiście przejściowo w czasach międzywojennych była polska i no, trzeba powiedzieć szczerze, że to była bardzo biedna ludność. Później tą ludność z tych baraków przeniesiono właśnie do baraków przy ulicy Dwernickiego. Tam powstała ta tak zwana Abisynia, to było prześmiewczo nazwane, dlatego że to były baraki zamieszkiwane przez najbiedniejszą ludność miasta. Po 1933 roku miasto przeniosło część przynajmniej tych osób do byłych koszar przy ulicy Pomorskiej. Polacy, którzy tam zostali przesiedleni przez miasto, nazwali te tereny Londynkiem. So stąd się właśnie od nich wzięła ta nazwa.
Jak rdzenna ludność, tutaj bydgoszczanie z dziada pradziada, przyjmowali tych ludzi przeniesionych z terenów wschodnich, o których pan teraz mówi?
To znaczy, no nie można powiedzieć, że na pewno z jakąś wrogością tutaj Polacy pokazywali, można powiedzieć, swoje serce jednak.
Ponieważ no ale ta Abisynia, ta nazwa to za fajna nie jest.
Nie jest za fajna, ale została nazwana przez tych ludzi, którzy zostali tam właśnie sprowadzeni.
Ach, to oni sami.
Tak, oni sami to tak nadali taką nazwę. Natomiast trzeba pamiętać, że o ile Polacy może niekoniecznie wychodzili do nich z wrogością, o tyle często ta grupa, można powiedzieć, ta grupa etniczna w sumie obszarowa była troszeczkę traktowana prześmiewczo. Troszeczkę o nich tak mówiono, bo Seantki albo Galicyjoki.
Czyli lekceważąco.
Tak, to było, to było też nawiązanie do ich jednak no, bardzo niskiego statusu materialnego. Aha. Tu jakby ciężko było mówić o asymilacji właśnie takich najbiedniejszej ludności, no, dosyć dobrze usytuowaną ludnością polską, tutaj zamieszkującą Bydgoszcz właśnie, jak to pani powiedziała, z dziada pradziada. Mhm. A już w ogóle, jeśli chodzi o ludność niemiecką, no to już w ogóle była przepaść tak naprawdę tutaj.
Wspomniał pan o Londynku, to jest przepiękna architektura. Niezwykła i to mogłoby być miejsce tak naprawdę pokazywane turystom. Tam wciąż mieszkają ludzie, bydgoszczanie, sami psują tą architekturę, remontując swoje mieszkania, bo na przykład wstawiają okna plastikowe, jeden większe, drugi mniejsze, jeden podzielne, drugi uchylne i to w ogóle wygląda koszmarnie.
Nie jest to wina tych ludzi, trzeba powiedzieć jasno. Miasto od wielu lat planowało rewitalizację tego obszaru, tej dzielnicy, tutaj właśnie Londynka, byłych koszarowców.
Tak.
Plany były rozmaite, to miała być dzielnica właśnie tak taka troszeczkę historyczna miała, dzielnica luksusowa z naprawdę wyremontowanymi, odrestaurowanymi, świetnymi mieszkaniami. Nic z tego nie wychodzi. Do dzisiaj miasto o tej części naszego miasta, tutaj Urząd Miasta, oczywiście mówię, o tej części naszego miasta zapomniał, można powiedzieć to tak, ponieważ ta rewitalizacja do dzisiaj, ona nie ma miejsca. Budynki, które zostały, praktycznie jeden, który został odnowiony, został zrobiony na koszt jakby tutaj mieszkańców w dużej części.
Wspólnoty pewnie.
Tak. To, że mieszkańcy wymieniają sobie okna jak chcą, niszcząc tak naprawdę te zabytkowe framugi okienne i tak dalej, to też jest troszeczkę wina konserwatora zabytków. Na moje trzeba by było ten obszar jako całość wpisać do właśnie rejestru zabytków i wtedy to by oczywiście zmieniło kolej rzeczy. Nie można by było sobie dowolnie nic tutaj robić. Natomiast niosłoby to też za sobą na pewno koszty, ponieważ miasto musiałoby wtedy te budynki przywrócić do ich dawnego stanu, do ich świetności. To są oczywiście olbrzymie koszty i na pewno jest to jeden z powodów, dla których to się nie dzieje. Też części budynków już nie ma, bo trzech budynków mieszkalnych z tego kompleksu koszarowego już dzisiaj nie ma. Część została częściowo zlikwidowana, powiedzmy pół budynku zostało, reszta została zniszczona. Nie wiem z jakich przyczyn. Jeden na pewno się spalił w latach 70., to była Pomorska 79, to był taki adres. No, część jest teraz troszeczkę niedostępna dla mieszkańców, ponieważ tam wspólnota ogrodziła przy Pomorskiej 80. Tam jest w głębi taki budynek, jedyny ceglany, który był w tym całym kompleksie. On był w pełni ceglany. No i on tam stoi do dzisiaj w dość dobrym, powiedzmy, stanie. Nie zalecam nawet wchodzenia na klatki do tych budynków, do większości przynajmniej, ponieważ to jest tragedia. Ja pracowałem nad książką właśnie o bydgoskiej architekturze militarnej, to zwiedziły mi klatki i piwnice i strychy, gdzie tylko dało się wejść tam, wchodziłem. Często dzwoniłem do drzwi, prosząc, żeby mnie wpuszczono w jakiekolwiek pomieszczenia. Czasami spotykałem się z jakby z zaciekawieniem, a czasami wręcz trzeba było brać nogi za pas, że tak powiem. Ale no, klatki wyglądają obskurnie, to jest powiedzieć obskurnie, to jest nie powiedzieć nic. One są zdewastowane wręcz totalnie.
Skoro mówimy o Londynku, to już za chwilę zaproszę państwa właśnie tam.
Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuć. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić. Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Trzeba wiedzieć, kiedy pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Tak jak obiecałam, przenosimy się teraz do dzielnicy Bydgoski Londynek.
Opinię taką o Londynku wydali, że to jest w ogóle nieprawda. Element sprowadzają tutaj, bo są mieszkania puste, to element tu sprowadzają.
Socjalne mieszkania i tutaj jest tak?
Tak, bo remontują na przykład.
Zajebiście na Londynku tam.
I... po prostu te mieszkanie, na przykład, które wyremontuję, to sprowadzają gdzieś skąd, nie wiadomo skąd. Później, jak tu jakieś cuda się dzieją, to później jest na...
Na mieszkańców wszystkich idzie taka fama, tak?
Tak, opinia idzie na... A tu w ogóle przecież już młodzieży żadnej nie ma.
A to ci, co przed chwilą przychodzili, to była młodzież.
To nie młodzież, to już faceci, żonaci, dzieci mają już.
Aha, aha. No. Ale wie pan, to ja myślę, że już od wielu lat, bo odkąd pamiętam, mówiło się, że Londynek to taka dzielnica, gdzie to strach za... przejść wieczorem czy po ciemku.
To stare, o tu na przykład pani idzie, o, która od urodzenia mieszka. No. Także to jest w ogóle nieprawda. Że...
Pana sąsiad z Londynka mówi, że tutaj mieszkają normalni ludzie i boli was ta fama takich, co to strach tutaj w nocy przejść, bo mogą zrobić krzywdę, że tutaj...
Pani redaktor, ja pani powiem w ten sposób. To jest taki mit, ale faktycznie mieszka tu grono ludzi, którzy naprawdę są w porządku. A wiadomo, że Londynek kiedyś był takim postrachem, jak kiedyś było Czyszkówko. Jak było kiedyś Federowo, Ciurikowie, Napierałowie, tam te takie te bandy.
Kapa.
Ale to się wszystko zmieniło. Łęgnowo przecież to było kryminogenne, nie? Również. Wszystko się zmieniło. Ładnie zrobili tutaj ten 88C. Pięknie dachy zrobili, dachy, kominy są naprawione, bo ciekło trochę, nie? Troszkę jest zainteresowanie, ale po prostu większe, żeby było to zainteresowanie tym osiedlem. Bo to jest, ja wiem, no te osiedle, bo ja to mówię o to osiedle.
No tak.
To jest takie zapomniane przez miasto. To jest inaczej, powiem, może plama, biała plama? Oni myślą, że jak Londynek, to najgorszy. Nie, nie, proszę pani, to nie ma najgorszych. Tu są normalnie ludzie naprawdę wykształceni, ja też tu mieszkam. I chwalę sobie.
Ja tak sobie myślę, ponieważ to wszystko są zabytki, te budynki, że tak, tutaj powinno być...
tak zwane pruskie domy, nie?
Tak, że tutaj powinien być kompleksowo przeprowadzony remont,
tak,
pod nadzorem konserwatora. Oczywiście ja nie mówię, że to państwo macie robić, tylko to wiadomo, że rewitalizacja to jest z pieniędzy unijnych zresztą. Tak. Nie wiadomo, czy
trudno mi coś powiedzieć, czy oni tą rewitalizację zrobią, ale po prostu przydałoby się tutaj estetyka inna. Bo... Wie pani, zewnętrzne, jeszcze jako tako, widać, że są temu, ale pani wejdzie do środka, albo tak ze szczytu, to są takie, że te deski już tam, już zmurszałe są, cegły są zmurszałe. One po prostu powinny być przejrzane przez konserwatora,
bo
pani zobaczy, jak tam wygląda, pomurowane, to
no tak peki. Połatane,
i wtedy
połatane,
to mówią, bo tu Londynek tak. Jest.
No, bo tam nie było mieszkanie i były drzwi.
Aha.
I po prostu zrobili z tego jednego pokoju, przyłączyli tam sąsiedzi, wzięli mnie i te drzwi musieli tam zamurować. Tak, tak. Nie?
No ale to jest zabytek, a tutaj widzę, że zabytek, tak, każdy sam sobie rzepkę skrobie. Ten ma takie okna, tamten. Tak ja się ludziom nie dziwię, bo jak im wieje wiatr, no to wymieniają okna.
Jak dbasz, tak masz. Bo my też jesteśmy do tego przygotowani, że musimy dbać o to, ale miasto powinno tą troskę też pokazać, że ono dba o tych mieszkańców, o ten wygląd. Bo niech pani wejdzie się do jednego, drugiego mieszkania, jest elegancko, ładnie porobione, ale zewnętrznie nieraz szpeci, to strasznie szpeci.
Ja pierwsze plastyki wkładałem, jak weszły w ogóle na rynek. To jeszcze wtedy kupę pieniędzy płaciłem za plastyki. No. Ale okna były już takie, że po prostu by wyleciały.
To... No, ale niech pan zobaczy. Tutaj ja nie wiem, kto tutaj mieszka i nawet nie pytam, ale tak, na parterze mamy inne, na pierwszym piętrze mamy inne, a na drugim jeszcze inne.
I też są tam plastiki u góry na pewno. No.
Te na, u góry, no. Które są, nieprawda. Nie? To są jeszcze...
Też wydaje, że to są drewniane.
Tak, tak samo tu u góry. To jeszcze,
Nie, ale sąsiad, zobacz tam. One są zmienione, te okna. Bo zobacz tu. Wszystkie okna są takie same, widzisz?
No nie tu. Są takie same, a mówi pan o kształcie.
O kształcie tych okien, tych starych. Ja mówię o tych starych, co ty. Bo tu już na pewno są zmienione.
Tak, bo są,
tu
bo
na
są
pewno.
Takie...
Tak, są zmienione, no. tak, są zmienione.
Ale zobaczcie, panowie, tutaj są okna z takimi przedziałkami, nie wiem, jak to nazwać.
Tak.
Na pierwszym piętrze,
jak szklarniowe. Jak szklarniowe. Tak,
na parterze mamy plastikowe i na drugim tu piętrze też plastikowe, zupełnie inne.
Każdy inne
wstawia.
Nie ma po prostu okna tu są, z tej strony.
Nie ma jednolitości.
No właśnie, to też taka abstrakcyjna. Tak. Ja rozumiem mieszkańców.
Wtedy, nie? Szpeci, bo mówmy te małe okienka, jak są tam porobione, a pani zobaczy, następne już jest duże, jest plastikowe.
Tak, już jest całkiem.
Tu na przykład kolega, który już nie żyje, to widzi pani, tutaj te dwa okna na pierwszym piętrze,
widzę.
To są stare jeszcze.
To widać, tak.
Te
wymienione na plastikowe.
Na własny koszt. Nie?
Jedynie co, administracja to by musiała sukcesywnie, jeżeli chce wprowadzić, tak, mówmy, takie coś, plastiki jak tutaj.
Zachować zabytek,
wstawiać, żeby nie dochodziło do dewastacji tak zwanego, do stanu ruiny, nie? Bo to jest cegła.
Pięknie zrobili wojsku. Wojsku.
Wojsku? Gdzie
wojsku? Na Zawiszy się idzie. Po lewej stronie przy przystanku tam, nie?
Wszystko ładnie rozebrali. Belki powymieniali. Te same cegły powkładali. Pięknie wygląda.
Ale tu koło Lidla ten dom też ładnie zrobili.
Tak.
Pięknie
ale
zrobili.
To, słuchaj, ale to kto to zrobił?
Wspólnota?
Wspólnota.
A, no właśnie. No.
A wy tu macie prywatne, to są właścicielami jesteście?
Czy... Nie, po prostu to jest na zasadzie ADM, ale to są socjalne.
To wszystkie mieszkania są socjalne
nie,
tutaj?
Nie wszystkie nie, ale część jest tu naprawdę socjalna. To jest po prostu ludzi, którzy mieszkali gdzieś w blokach, nie stać było, bo się stać, nas też nie było, córki stać, bo ja tu przyjeżdżam, nie stać, bo ona ma czwórkę dzieci, ona nie pracowała, on pracował, no nie stać było im płacić, więc po prostu dostała socjal,
jasne,
tam co zostawiła, no bo gdzie? No.
A tu mieszkam od urodzenia, kiedyś, nie? No to były takie, na przykład człowiek jeździł tam, czy na Kapę, czy na Szwederowo. No to takie ustawki były. Mm-hmm. Ale to kiedyś.
A teraz już nie.
Ale teraz nie, przez każdy, już tak jak ja, 62 lata, gdzie ja...
Jakby się wzięli za remont tych korytarzy.
A korytarze, niech mi pan pokaże korytarz wobec tego.
Wiesz, tutaj...
Gorzej wygląda niż z zewnątrz budynek?
A mi tu małe dzieci.
A, już widzę, że dobrze to nie wygląda, bo drzwi są otwarte. Ojej. Takie odrapane ściany. Te... Niech mi pan powie, kiedy to był remont robiony.
Tu remont.
Bo to wygląda jakby, nie wiem, przed wojną.
I przecież tu dzieci małych nie ma.
Oddajmy teraz głos Sławomirowi Marcysiakowi. Konserwator, proszę.
Londynek niestety objęty jest formą, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, a więc jakby panujemy nad tymi obiektami, bo to przecież jest zespół budynków, ale nie jest to ścisła ochrona konserwatorska. Niestety jakby stan tych obiektów wymaga zdecydowanych tam jakichś działań, takich, które pozwolą nam na zachowanie tego bardzo specyficznego i takiego niepowtarzalnego zespołu. To są stare koszary Rynkauer Kazerne, czyli rynkowskie koszary, które zbudowane były pod koniec XIX wieku już z myślą o wydzierżawieniu jednostkom wojskowym, które stacjonowały wtedy, czy w czasach pruskich w Bydgoszczy. I niestety były to budowane obiekty raczej w sposób taki oszczędny. Nie są to obiekty o bardzo dobrym stanie technicznym w tej chwili. To jest kilkanaście budynków. W 20 latach, kiedy budowano porządne koszary, wojsko się stamtąd wyniosło i one jakby przyciągnęły niestety taką dosyć biedną ludność Bydgoszczy. No i żeby nie nazywać tego slumsami, ale niestety to był taki obszar, który znany był z tego, że specyficznie jeszcze przed wojną ludzie tam mieszkali. No teraz jest trochę lepiej, ale nie są to domy, których się wygodnie żyje. Ale budowane koszary, niestety zapomniane, a przez to zaniedbane. Co prawda nad większością opiekę sprawuje z ADM. Są to też w większości nasze obiekty należące do miasta. I tutaj można by było upatrywać jakby szansy dla tych budynków. Żaden z tych obiektów nie jest wpisany do rejestru zabytków. Żeby pomóc, należałoby wpisać te budynki do rejestru zabytków. Mamy taki plan, ale to musi być jakby wynik również z możliwości tych rewitalizacyjnych, czyli musi być skolorowany on z ustawą, tym gminnym programem rewitalizacyjnym, z ustawą, no i z funduszami miejskimi, które pozwolą na bardziej dogłębne procesy remontowe i rewitalizacyjne.
Ze Sławomirem Marcysiakiem rozmawiałam na temat Londynka i wpisania go do rejestru zabytków 3 lata temu. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja dzisiaj, to znaczy jeśli chodzi o oficjalną ochronę, bo jeśli chodzi o stan tej dzielnicy, to niestety niewiele się zmieniło.
Do
Wracamy teraz do rozmowy z Krzysztofem Drozdowskim. Może starzy bydgoszczanie albo bydgoszczanie z zamiłowania wiedzą, że Bydgoszcz onegdaj nazywana była Małym Berlinem. I o to też pytałam w rozmowie Krzysztofa Drozdowskiego.
Tak, Kleine Berlin. Pierwszy rozbiór Polski tutaj właśnie i wtedy Bydgoszcz została podporządkowana państwu pruskiemu. Bardzo dużo Berlińczyków zostało skierowanych właśnie do Bydgoszczy w ramach objęcia urzędów i w ramach uprusowienia tego terenu, zniemczenia. I właśnie ci Berlińczycy też starali się budować później troszeczkę na wzór tego swojego rodzinnego miasta. I Bydgoszcz była bardzo pięknym miastem, no to trzeba powiedzieć, ponieważ widzimy to na zdjęciach, że ta architektura nasza jest naprawdę cudowna i troszeczkę im przypominała właśnie Berlin, ich rodzinne strony i dlatego no tak może troszeczkę na wyrost, no na pewno na wyrost, ale troszeczkę z sentymentem nazywali właśnie Bydgoszcz swoim Małym Berlinem. A jeśli chodzi właśnie o problemy z naszą tożsamością historyczną, to one są dwa. Jeden to jest właśnie 1920 rok, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i kiedy do Bydgoszczy właśnie przyjechało bardzo dużo osób z tej właśnie Galicji, z tego zaboru austro-węgierskiego. Oni nie czuli się w ogóle związani z Bydgoszczą. Dla nich po prostu to było jakieś tam miasto, gdzie byli zmuszeni lub jakąkolwiek decyzją, czy to przez władzę, czy to przez swoją sytuację gospodarczą, byli zmuszeni się tutaj osiedlić. A następnie to samo praktycznie powtórzyło się w 1945 roku, kiedy dostaliśmy kolejną jakby transzę ludzi przesiedlonych i na nich się mówiło, że oni są z Zabuga. I to było to dokładnie to samo określenie, co Bosy Antki czy Galicyjoki. Po prostu może troszeczkę mniej obraźliwe, bo mówią się z Zabuga, ale chodziło dokładnie o to samo. I te osoby również nie utożsamiały się z naszym miastem, więc mamy w ciągu naprawdę 20 lat, 25 lat napływ, dwukrotny napływ ogromnej ilości ludzi, którzy nijak nie czuli się związani z naszym miastem, więc nie budowali tej tożsamości, nie budowali tych lokalnych struktur. Oni oczywiście z czasem się asymilowali w tym mieście. Wiadomo, II wojna światowa przytrzebiła naszą inteligencję i to w sposób znaczny. Od 1945 roku musieliśmy ponawiać ten sam proces, który zaczęliśmy w 1920 roku. No możemy to zauważyć, że w Bydgoszczy jednak nie ma tej asymilacji struktur społecznych pomiędzy właśnie tubylcami, że tak powiem, a tymi ludźmi.
A w Toruniu
jednak to jakoś tak przebiegło znacznie szybciej.
To może to jest wina nie tych napływowych, ale rdzennych mieszkańców.
Ale oczywiście ja nie powiedziałem, że to jest wina napływowych. Wina zawsze leży po dwóch stronach, tak, jak to się mówi. Jedni nie chcieli się asymilować z tubylcami, a tubylcy nie chcieli się jakby bratać z tymi ludźmi napływowymi, którzy... No, chcieli im zabierać pracę tak naprawdę, no bo chcieli pracować.
Więc... A wiadomo, że przed wojną było wysokie bezrobocie.
Tak, ogromne bezrobocie. Zresztą tak, i czasy inflacji, lata 26-27, no to na pewno nie pomagały w tym. My cały czas, mówiąc o dwudziestoleciu międzywojennym, mamy takie wrażenie, tak sobie opowiadamy o takiej epoce prawie, że romantyzmu. Myślimy, że to idealizujemy strasznie tą epokę, te 19 lat, które nazywamy dwudziestoleciem międzywojennym. A trzeba powiedzieć, że to była tak naprawdę to była bieda. Bydgoszcz się dopiero budowała. Bydgoszcz, choć mi Polska w ogóle się budowała, podnosiła się tak naprawdę z tych zniszczeń pierwszowojennych, tych wszystkich trzech zaborów. Trzeba było spleść jakoś te więzi
rozłączone przez 123 lata.
Tak. Często rodziny też były rozdzielone zaborami. To muszę powiedzieć, że do końca się nie udało. Największy przeskok to jest między zaborem, byłym zaborem pruskim, a zaborem rosyjskim. Niestety tu widzimy, to praktycznie jest przepaść cywilizacyjna. Kiedy na zaborze pruskim mamy powstające gazownie, później elektrownie, rozbudowujące się wodociągi, miasta, ulice, to na wschodzie tego nie było. A dlaczego na przykład na wschodzie w zaborze rosyjskim nie budowano, nie tworzono dróg, nie budowano ulic? Ponieważ to służyło działaniom wojskowym. Władze rosyjskie wiedziały, że im gorsze drogi, tym później Niemcy do nich dotrą.
Kończy się audycja Wieczorne Spotkania poświęcona stuleciu niepodległości. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.